Dobrze, to powoli będziemy zaczynać nasze spotkanie kolejne. Nie ma przerw zbyt dużych, żebyśmy się nie przyzwyczaili do przerw. Tak. Dobrze. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Duchu Święty Boże, Ty, który jesteś w nas, zamieszkujesz po to, aby nasze wewnętrzne światy przemieniać w jeden świat Boży, aby środowiskiem naszego życia było Twoje życie, życie doskonałe, życie, które nie zna cierpienia ani nie zna choroby, życie, które nie zna zmiany, ale które zna światłość i szczęście. Prosimy Cię, aby ta nauka Twoja przeniknęła do głębi naszych serc i umysłów, abyśmy przyjęli za prawdę to, co do nas mówisz, i abyśmy potrafili Twoim słowem żyć. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Kolejny owoc Ducha Świętego, zamieszkiwania Ducha Bożego w nas i oczywiście działania. Duch Święty nie mieszka na sposób martwego przedmiotu. To nie jest tak jak w przypadku kiedyś właśnie pewnej osoby zrobiono jej prześwietlenie. Okazało się, że na tym prześwietleniu, że brzuchu ma łyżeczkę i ta łyżeczka już się jakoś tam zadomowiła. To nie chodzi o tego typu nieruchome, martwe zamieszkiwanie. Duch Święty nas zamieszkuje jak potok górski. Przenika nas, odnawia, przeistacza, przemienia, wpływa na nasze stany duchowe, na nasze stany psychiczne. Wpływa też na naszą filozofię życia, na nasz sposób myślenia, sposób widzenia. On staje się naszym widzeniem rzeczywistości. Stwarza nową kulturę bycia, nową kulturę wartości. To wszystko, co jest przez nas jakoś poukładane, On zburzy, jeśli nas kocha, a kocha nas. Jeśli Mu się poddamy, to będziemy widzieli, jak pewne rzeczy odpływają od nas, odpływają. Właśnie owoc cierpliwości. Duch Święty, kiedy daje, to daje w sposób obfity. Cierpliwość jest cechą Pana Boga. Mówimy o tym, że są ludzie cierpliwi. Jest to cecha u jednych w jakimś stopniu dosyć zadowalającym, a u innych w małym stopniu. Można powiedzieć, tej cierpliwości zazwyczaj nie ma. Większość ludzi nie ma tej cechy, nie ma tej cnoty. Natomiast Duch Święty, kiedy nas przemienia, kiedy zaczynamy myśleć Jego umysłem, kochać Jego sercem, patrzeć na świat Jego oczami, to wtedy otrzymujemy w darze Jego cierpliwość, nie naszą. A czym jest cierpliwość Boga Ducha Świętego? Otóż cierpliwość Boga Ducha Świętego jest następstwem przyjęcia daru mądrości. Dar mądrości, ten, który otrzymujemy w bierzmowaniu, polega na tym, że zaczynamy widzieć bardzo szeroko. To znaczy widzimy, oczywiście nie tak dokładnie jeden do jednego jak Bóg, ale widzimy szerzej. To znaczy, kiedy otrzymujemy dar mądrości, widzimy, że wszystko ma początek w Bogu i wszystko się jakoś realizuje w Bogu. A Bóg jest wieczny. I że nawet w historii, kiedy czytamy historię, widzimy, że sytuacja, kiedy Kościół właściwie chylił się ku upadkowi, Kościół nie jako budowla, ale Kościół jako społeczność ludzi wierzących, kiedy pod względem moralnym ludzie Kościoła stali bardzo źle, wtedy Duch Święty powoływał do działania osoby, które ja nazywam guziki Ducha Świętego. Nacisną i maszyna Kościoła na nowo chodziła. Wiecie, jak na przykład są maszyny i nie wiecie, jak ją uruchomić, bo nie wiecie, gdzie jest guzik, a najgorzej, jak maszyna ma ukryty guzik. Wtedy jak to uruchomić? Są też takie maszyny, które rzeczywiście nie mają guziku, bo są na pilota. I nie wiemy, jak uruchomić. Wie tylko konstruktor. I właśnie takim konstruktorem jest Duch Święty. Więc trzeba więcej wołania do Ducha Świętego. Duchu Święty, ta maszyna jakoś nie funkcjonuje. Zgrzyta, trzeszczy, gotowa się jest rozpaść. Musisz przyjść i zadziałać. I właśnie na przestrzeni historii Kościoła mieliśmy właśnie takie guziki. Na samym początku Kościoła było bardzo dobrze, bo tych guzików było 12. No, nie licząc Matki Najświętszej, nie licząc też innych uczniów, którzy byli w Wieczerniku, kiedy Duch Święty zstąpił. Ale na pewno te 12 filarów Kościoła, 12 guzików, było tak. Duch Święty nakazywał, szli, zakazywał, siedzieli i pytali, co mamy robić, gdzie mamy iść. A Duch Święty mówił, najpierw musicie się nawrócić, dopiero was wypuszczę w drogę. No to się modlili, pościli, jak już wydawało mi się, że światło to zaczyna Ducha Świętego do nich docierać, wtedy Duch Święty ich wypuszczał, zamknięcia i mówi, teraz możecie iść, bo wiecie, dokąd iść i wiecie, co robić. W czasach w średniowieczu, kiedy Kościół się chylił znowuż ku upadkowi, Duch Święty powołał świętego Benedykta, który odnowił Kościół przez swój zakon, przez wielki ruch benedyktyński. Potem w późnym średniowieczu powołuje świętego Franciszka, świętego Dominika. Nagle tysiące ludzi gromadzą się wokół jednego i drugiego. Oni idą na całą Europę. Oni głoszą Boga żywego. Kościół powstaje. To jest właśnie to, co powinniśmy zobaczyć teraz. Mianowicie ludzie są bardzo niecierpliwi. Najchętniej to by wszystkich osądzali, wszystkich przed sąd stawiali, wszystkich skazywali, bo się tak czują tacy sprawiedliwi i uważają, że oni mają klucz do reformy Kościoła. Gotowi są innych zatłuc, żeby ten ich pomysł na reformę Kościoła był przeprowadzony. A tymczasem tak nie jest to. Jedyny pomysł ma Duch Święty, jak ktoś będzie mu całkowicie poddany, jak będzie właśnie takim guzikiem, to wtedy będzie Duch Święty mógł się nim posługiwać. Dlaczego cierpliwość ta od Ducha Świętego jest właśnie taką cechą, która poszerza naszą Może tak, daje nam pewien dystans do rzeczywistości. Dlatego, że człowiek jest istotą krótkowzroczną, jeśli chodzi o sprawy duchowe, i niewiele wie. A jeśli już coś wie, to jemu się wydaje, że już musi zrobić. Że już w tym momencie, bo za chwilę może go nie być. To jest nasze przeczucie śmierci. I człowiek jest ogólnie niecierpliwy, ponieważ chce, żeby te rzeczy szybko wprowadzać. Bo my mamy na plecach oddech śmierci. My się boimy, że jak teraz nie zrealizujemy, to już nigdy nie zrealizujemy. Tak jak kiedyś żartobliwie jeden z profesorów patrologii wykładał w Warszawie, mówił tak. Byłem młodym, dobrze zapowiadającym się teologiem. I nagle zastała mnie emerytura. My to czujemy, jak się już ma po 50, jak szybko czas leci. Natomiast Pan Bóg pokazuje nam perspektywę czasu ze swojej strony, jaką On widzi perspektywę. Żeby niczego nie przyspieszać, że rzeczy muszą dojrzewać. Również muszą dojrzewać właśnie nasze przekonania, dojrzewać musi nasza wiara, dojrzewać musi nasza miłość, dojrzewać musi nasza nadzieja. My po prostu potrzebujemy czasu. Świat potrzebuje czasu i dlatego Bóg jest cierpliwy. Nam się nieraz wydaje, że już jest po prostu koniec, że jedyne wyjście to jest koniec świata. Bóg tak nie widzi. Bóg czeka na guziki. Chcesz ratować świat? Zostań guzikiem. Żeby Pan mógł przez Ciebie działać. A jeszcze mam inną definicję. Charyzmatyka to jest właśnie człowiek dziurawy. Bo mówi się, że człowiek otwarty, jestem otwarty na Pana Boga. Nie? Ale jak masz drzwi, to możesz w każdej chwili zamknąć. Wyrzuć te drzwi, żeby Duch Święty przychodził i wychodził kiedy chce i jak chce. Jak będziesz dziurawy, będziesz taki charyzmatyk, dziurawy, podany woli Bożej, to Bóg będzie dokonywał wielkich dzieł przez Ciebie. Nie wystarczy być otwarty, trzeba być dziurawym. A zatem bądź dziurawy, albo bądź guzikiem.
Ja mam jeszcze jeden przykład. Ojciec Antonella i Enrique wziął mi z panem Osłanem, Pana Boga.
Kim?
Osłanem.
No może też być.
No i to wiadomo, oni przed nami to samo, co u nas. Nie?
Ale osioł czasami jest uparty.
No, ale właśnie to trakcja już w nim, nie?
No tak, to prawda. Wykonuje ciężką robotę i jest posłuszny, to prawda.
Ale
brzydko brzmi.
Guzik ładnie
brzmi. Tak, guzik ładnie brzmi. Nie będzie to moje. Opatentowane, uwaga. Opatentowane od tego momentu. Tak. A więc musimy jakby czytając Ewangelię zawsze pytać, jaką Bóg ma perspektywę. Jak Bóg widzi rzeczywistość. Bóg nie widzi tak jak my. To szatan jest niecierpliwy. Szatan chce już. I to wywołuje tumult, bo jak 5 osób chce już i każdy chce w innym kierunku, no to napięcie, trzeszczenie wspólnoty jest niesamowite. We wspólnotach zakonnych to trzeszczenie i ta niecierpliwość też bywają właśnie bardzo niedobrą rzeczą. Bo na przykład, jak osoby są niecierpliwe, a na dodatek są przekonane o swoich racji, to tak, jest 5 osób we wspólnocie, na przykład zakonne jakieś tam, i 5 racji, i 5 niecierpliwości, czyli tak, 5 różnych kierunków i 5 gwałtownych ruchów. Wiecie, co się może stać. Na przykład siostra przełożona mówi, musimy wyremontować rozmównicę i kupić meble. A druga siostra mówi, ale po co kupować meble? Wystarczy jakieś używane, może od kogoś. Ona ma rację. Ale już chce zrealizować to teraz. Inna mówi, po co jakieś tam stare meble, czy nie lepiej meble na miarę kupić? I ta też siostra ma rację. Inna mówi, a po co w ogóle jakieś meble? Wystarczy stół. I ta siostra też może mieć rację. I tak. I wszystkie chcą, żeby ta ich racja była jedyna. I tutaj zaczyna się problem. Dlatego właśnie do cierpliwości trzeba pokory. To znaczy cierpliwość jest połączona z cnotą pokory. Ja mogę mieć pewien pogląd, ale mój pogląd, moja racja nie musi być na wierzchu. Nie musi być absolutna. Wcale otoczenie, inne osoby nie muszą realizować. Ja mogę wyrazić moją opinię, ale nie domagać się, by moja opinia, moja porada była jako jedyna przyjęta i zrealizowana. Ale to tak w wymiarze horyzontalnym. Trochę anegdoty, ale właśnie chcę pokazać, jak Duch Święty, Duch Boży, Bóg po prostu widzi naszą rzeczywistość. Dlaczego Bóg jest cierpliwy? Dlatego, że historia nam pokazała, że Pan Bóg wykorzystuje również zło do tego, aby w kontekście tego zła wyprowadzić jakieś dobro. Jak to się dzieje? Dlatego, że Bóg nie jest nigdy Bogiem, który sprzysięża się ze złem, ale widzi, że w rzeczywistości stworzonej świata to zło niejednokrotnie się zakorzenia i panoszy się. Dlatego Bóg na bazie tego zła zaczyna tworzyć, można powiedzieć tak, na gnoju mogą wyrosnąć piękne rośliny. To znaczy, jeśli jest jakieś zło, na przykład tak jak teraz jest takie napięcie między ludźmi, jest ten COVID i jest takie obwinianie się, różnienie się i ludzie coraz bardziej, no zamiast tę sytuację wykorzystywać do jakiegoś zjednoczenia, pojednania, to wprost przeciwnie, w przeciwnym to kierunku idzie, każdy chce uzdrawiać tą sytuację na swój sposób i wiele osób uważa, że ten ich sposób jest jedyny. Wczoraj taką miałem rozmowę, to pewna osoba potępiła wszystkich, którzy inaczej myślą niż ona. Jest tak przekonana, jest część ludzi takich. No, nie będę nawracał przez telefon, bo zajęłoby mi to północy, więc mam miłosierdzie również dla siebie. Dlatego nie podejmowałem tematu. Niemniej tylko ta wizja i ten sposób, a jak nie, to inny musi nać głowę. No. Osoba wierząca, ale bardziej wierzy w sobie niż Panu Bogu. Jest to pewien problem właśnie naszego życia. Ale zobaczmy, że to jest owoc miłości, że cierpliwość jest owocem miłości. Kiedy Bóg patrzy na człowieka, patrzy bardzo szeroko i widzi tego człowieka w niebie. Więc wszystko to, co człowiek robi, błędnego, złego i tak dalej, Bóg stara się nadal tego człowieka prowadzić ku sobie. Więc nawet czasami złe doświadczenie, na przykład ktoś wchodzi na drogę, nie wiem, na przykład na drogę narkotyków, następuje nawrócenie i ten człowiek jest tak odnowiony, że on wszystkim innym będzie mówił, nie idź tą drogą. Ja tą drogę przeszedłem. To nie jest nic dobrego, to nie jest rozwiązanie problemu. Jego świadectwo będzie działać, ponieważ on tę drogę przebył. I wtedy na bazie tego, co było złe, rodzi się wielkie dobro. Pan Bóg potrafi właśnie na bazie złego doświadczenia zbudować wielkie dobro. Ale człowiek nie potrafi. Człowiek zazwyczaj brnie coraz dalej właśnie w błądzeniu. Dlatego Pan Bóg widzi ten cel, jakim jest zbawienie człowieka i nieraz będzie szedł to, wydaje się, że kogoś opuścił, a potem się okazuje, że go doprowadził tam, gdzie on chciał. I tak się stało właśnie w wydarzeniu krzyża. Każde zło, które popełnił człowiek od Adama i Ewy w posłuszeństwie szatanowi, zostało to całe dzieło, to całe miasto, które budował szatan od grzechu pierworodnego swoje w tym świecie, zostało po prostu zrównane z ziemią, zostało zniszczone. Szatan został pozbawiony swojego królestwa, dlatego że od tego momentu, kiedy Jezus Chrystus powiedział swoje tak, absolutne tak Bogu, w sytuacji odrzucenia ze strony ludzi, w sytuacji nagromadzenia i nasilenia się wielkiego grzechu, sprzeciwu wobec Boga, świat, ludzie nie przyjęli Boga, Syna Bożego, Jezus Chrystus mówi jednak tak, w ten sposób, poprzez posłuszeństwo w cierpieniu, posłuszeństwo Ojcu i miłość wobec Ojca w cierpieniu największym i absurdzie grzechu, wtedy ten ministerny plan jest zburzony i wtedy serce ludzkie zostało odblokowane albo zamknięte od grzechu pierworodnego na zamieszkanie Ducha Świętego. I się dokonało niezwykłe wylanie Ducha Świętego do serc ludzkich. I każdy, kto wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa, wyznaje wiarę właśnie w odkupienie, że się dokonało na krzyżu, wierzy w to, co Jezus Chrystus czego Jezus Chrystus dokonał właśnie na krzyżu. I Pan Bóg ma plan jeden. Ten plan, ta wola Boża, ta fundamentalna wola Boża, to jest zbawienie. Bóg tylko tego pragnie i o tym tylko marzy. I my musimy to odkrywać, ten Boży plan i to Boże pragnienie. Nie wolno nam być niecierpliwymi. Nie wolno nam wykonywać żadnych ruchów głupich. Mamy tylko się włączyć w wolę Bożą. Modlić się o własne zbawienie i innych. Podejmować różne czyny. Świadczyć o miłosierdziu Pana Boga. I wiecie, że przemiana świata nie zaczyna się od innych, tylko od siebie. Zawsze, jeśli występują wśród was prorocy, którzy chcą przemiany innych, to są fałszywi prorocy, fałszywi świadkowie. Ci, którzy dokonują dzieł Bożych, albo właściwie przez których Bóg dokonuje dzieł swoich, czyli dzieł Bożych w świecie, to są ludzie nawróceni, to są ludzie poddani woli Bożej, to są ludzie na wzór Jezusa Chrystusa całkowicie posłuszni Bogu, absolutnie posłuszni Bogu, oddani Bogu. I przez nich właśnie Bóg zawsze dokonuje odnowy świata. Ale właśnie takie osoby to są takie jak wielkie rury doprowadzające wodę do miasta. To gdzieś widziałem w Niemczech z gór taka duża, potężna rura i tam mi wytłumaczyli, że to woda spływa do miasta, zasila ileś tam. Także chcesz być taką rurą, przez którą Duch Święty przyjdzie na przykład do Łodzi albo do Warszawy. Może chcesz, i żeby Duch Święty przychodził przez ciebie i żeby się rozlewał na innych. Tak.
Wolę być przyciskiem.
Proszę?
Wolę być przyciskiem.
Wolę być przyciskiem, tak. Przycisk, tak. Po lubelsku się mówi, tam śmieją się niektórzy, że należy nadusić guzik. Niektórzy się śmieją z tego, że naduś. Tak. A zatem to działanie Boga, jeśli popatrzymy na to, co Bóg ma w swoim planie, w swoim zamiarze, to nie będziemy tacy niecierpliwi, nie będziemy ludzi potępiać, że tylko będziemy po prostu my sami przyjmować wolę Bożą w swoim życiu i nieustannie wchodzić w marzenia, pragnienia Boga. To znaczy Bóg chce wszystkich zbawić. My nie możemy w swoim sercu nikogo potępić. Bardzo się boję o tych, którzy osądzają i potępiają. To Tomasz Merton w takiej książeczce małej Posiew kontemplacji, teraz jest nowe wydanie, chyba w ubiegłym roku, ale pod innym tytułem. Bardzo dobra książka, ja tą książkę to czytam i czytam. Już chyba z 8 tysięcy razy ją czytam.
A kogo to jest?
Proszę?
Kogo to jest?
Tomasz Merton, Posiew kontemplacji. A tam każde zdanie to jest na wagę złota. To jest niesamowita książeczka. Posiew kontemplacji. Tak. Jest tam taki rozdziałik teologia moralna szatana. I właśnie Merton pisze tak. Szatan bardzo lubi, jak się mówi o grzechu. I to dużo. Proszę? Jak się mówi dużo o grzechu, ale na jego warunkach. To znaczy, jeśli są takie osoby, które mówią o grzechach innych, a u siebie grzechów nie dostrzegają. To jest właśnie tak. Czyli są to osoby, które są przekonane, że one już mają glejt na wstąp do nieba, a innych potępiają równo. Mówią, ten będzie w piekle, tamten będzie w piekle, ten to już jest w piekle i tak dalej. To jest teologia moralna szatana. Się bardzo cieszy, jak się dużo mówi o grzechu, ale na jego warunkach. Bo Bóg nigdy nie mówi o grzechu w kontekście potępienia, tylko wzywa do nawrócenia. Bo Bóg, który jest miłością, nie godzi się na to, żeby Jego dzieci cierpiały. Bo grzech to jest odizolowanie się od źródła, a jeśli ktoś się odizoluje od źródła, to umrze bez dostępu do źródła. Bo życie, źródło życia jest tylko w Bogu. I Bóg się tym nie zgadza, ponieważ Bóg stworzył ludzi dla życia wiecznego. I Bóg ma plan i ten plan realizuje. I nawet w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, Bóg zrealizuje swój plan. Dlatego jeśli macie w głowach, w sercach takie potępienie, które teraz no niestety krąży, to odrzućcie w ogóle czytanie, oglądanie czegokolwiek. Bo jesteście zarażeni jadem szatana. Mówię to tak wprost, z miłości. Bo coraz więcej katolików jest potępiających. Potępiały się wzajemnie, oskarżają się wzajemnie, nienawidzą się wzajemnie. To jest bardzo niedobre. Bardzo niedobrze. A już sobie resztę dopowiecie, dlaczego tak jest. W jakim kontekście? Są jedni, uważają się za prawowiernych. Ta msza, którą my odprawiamy, to jest niczego. Tacy ludzie się nie zbawią. Są niektórzy tacy przekonani i tak dalej. Więc cierpliwość Pana Boga jest wyrazem Jego miłości, Jego mądrości. Jeśli spojrzymy na rzeczywistość Jego oczami, dojdziemy do takiego momentu bardzo istotnego, że Bóg nie tylko ma plan, ale i ma moc. Rozumiem. My to możemy sobie plan zrobić, wyślemy do urzędu powiatowego i tam nam odrzucą. Nie? Możemy sobie mieć piękny plan na zabudowę, piękne budynki i tak dalej. Odrzucą. Ale Bóg pomimo tego, że człowiek odrzuca jego wolę, on znajdzie właśnie guzika i przeprowadzi swój plan. Zawsze tak Pan Bóg działał. I nawet się posługiwał poganami, królami pogańskimi do tego, żeby zrealizować swój plan. Uwierzcie, że Bóg jest Bogiem. Primo, a secundo, że Bóg jest miłością. Czyli Bóg Wszechmocny zawsze używa swojej wszechmocy z miłości. Motywem działania Pana Boga jest miłość, czyli dobro. Rozumiecie? No to i skąd to narzekanie, i psioczenie, i dzielenie się, i dobijanie się wzajemnie? A skąd? Z braku słuchania Słowa Bożego. Z braku słuchania Boga, Jego marzeń, Jego pragnień. Bóg nie zrezygnuje z siebie, ani ze swojego planu. Wyobrażacie sobie, że Pan Bóg zrezygnował z siebie? Ze swojego planu? Żeby przestał być Bogiem? Żeby przestał być miłością? No wyobrażacie sobie. To skąd to psioczenie takie? Ja nie mówię o was, bo jesteście święci, wspaniali, przyjechaliście na rekolekcje. Przyjechaliście na rekolekcje i chcecie słuchać Pana Boga. Ale jednak narzekanie się pojawia. Tak czy nie? No widzicie. Zawody, a miało być tak pięknie. To nie jest ten kościół, do którego ja chodziłem. Marzy mi się inny. Pewnie dezercja. Wyjdę z tego kościoła, żeby szukać cudownego kościoła. Robiłem wstęp do takiej książki nawróconego protestanta, który przeszedł, znaczy on był twórcą swojego kościoła, takiego mega kościoła, i tytuł książki Od mega kościoła do kościoła katolickiego, to jest Wolf Ekman. I on właśnie pisał tak, to nie chodzi o to, żeby być w pięknym kościele, mówi, protestanci może nawet i lepiej ewangelizują, chodzi o to, żeby być w kościele prawdziwym. Ale sobie przeczytajcie ten jego wywiad, tą książkę Od mega kościoła do kościoła katolickiego. Piękna książka. A zatem ja trochę tak potrząsam tutaj wami, bo przyjechaliście na rekolekcję z różnymi zmartwieniami, z różnymi smutkami. Tak jakby Boga nie było. A tak nie wolno żyć. Jesteśmy dziećmi Boga. Mieszkamy w Nim. Jesteśmy... I to jest też moje porównanie bardzo ulubione, ale to też no, okazuje się, że to nie tylko ja tak pomyślałem, bo również Cantalamessa, senior Cantalamessa, ojciec, to jest kardynał, że jesteśmy jak ryby w oceanie. Bóg jest zawsze środowiskiem naszego życia. Byłoby głupio, gdyby ryby mówiły, a gdzie jest ten ocean? A my nieraz tak jako ludzie, tak zapominam Panu Bogu, gdzie jest ten Pan Bóg? A my w Nim żyjemy, poruszamy się, jesteśmy. Obudźcie się. Nie nakręcajcie się, to znaczy nie dawajcie się nakręcać światu, że Boga nie ma, że jest zło i że będzie gorzy. Nie mówię, że już gorzej, tylko gorzy. I że już musi źle być. I już musi na pewno być koniec świata, bo jak ja bym rządził światem, to już bym ten koniec spowodował. Oczywiście wszyscy by zginęli, ja nie.
Proszę, że nie słuchacie żadnych takich konferencji na temat Mileckiego księdza, czy ojca Pelanowskiego, mamy nie słuchać?
Czy nie słuchać?
Tak. To kogo mamy słuchać? To znaczy, kogo ksiądz nam polecił, kogo słuchać? Jakieś katechezy?
A tam są takie katastroficzne te rzeczy, bo ja przyznam, że ja ich nie słucham. Ja raczej właśnie codziennie Ewangelię słucham i czytam ją w całości. Być może, że jeśli są takie katastroficzne, po prostu ja nie znam. Być może to są nawoływania do nawrócenia. A nie wiem, czy tam jest tylko narzekanie. Być może tam jest wezwanie do nawrócenia. Trudno mi ocenić coś, czego nie znam. Ewangelia jest zbyt bogata, żebym słuchał innych ludzi. Słucham Pana Jezusa. My przerabiamy na okrągło Ewangelię Świętego Jana. Nasze zgromadzenie. Od początku do końca. Ewangelię Świętego Jana, żeby ją zasmakować, trzeba czytać zdanie po zdaniu. Bo to jest budowa, tak jak powiedziałem, budowa architektoniczna. No dobrze. Także przepraszam, że nie odpowiedziałem wprost, bo zazwyczaj lubię odpowiadać na tematy, w których się znam. Na przykład nie dyskusję na temat polityki, bo nie znam jej. Nie dyskutuję dlatego, ale Duch Święty mi podpowiada zawsze, kogo wybrać. Tutaj koniec, kropka. Nie będę w ten temat wchodził, bo zaraz byście mieli 10 tysięcy pytań w tym obszarze. Tak. Dobrze. Wracając do tego tematu. Ojej. Już zbliżamy się do końca. Chcę wam po prostu przeczytać zdanie, które prorok Izajasz powiedział. Wczoraj mieliśmy u proroka Ozeasza. Podobnie jak pasterz pasie swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie. Tak Bóg nosi swoje dzieci. Chodzi o to, że Pan Bóg wydaje się w tych wszystkich takich szumach, zamieszaniach nieobecny, że On po prostu się wycofał. Wydaje nam się, że ludzie tak bardzo o Nim zapomnieli, że Bóg nie działa, tylko że Królestwo Boże to nie jest sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój, radość w Duchu Świętym. To znaczy Duch Święty działa i panuje przez serca ludzi. Jemu naprawdę potrzebne są reszty, takie resztki Izraela, czy jak to, wspólnoty, które krzewią swoją miłość, które krzewią wiarę i one będą się rozrastać. Właśnie chodzi o to, że powinniśmy zawsze szukać ludzi, którzy żyją Bogiem, u których można się umocnić wiarą. Dlatego, że to, co jest cechą człowieka, to jest zmienność. My, jak sami zostaniemy, to nas po prostu świat i ta filozofia świata i to, ten taki czarny scenariusz, on nas wchłonie. I wtedy uwierzymy, że Bóg sobie już nie poradzi, że ten grzech jest już taki, że teraz tylko czekać na koniec. I Kościół natomiast jest taki mądry, że on nigdy nie wyznaczał końca świata. Ani dlaczego? Dlatego, że to, co święta Faustyna mówiła, właściwie Jezus do Faustyny, że wystarczy kilka dusz świętych, żeby zmienić bieg historii świata. Żeby wiele razy w moim już życiu były takie wydarzenia, że wydawało się, że będzie trzecia wojna światowa i to wszystko ucichło. Skąd to się bierze? Że jest kilka dusz świętych, którzy ufają, że Bóg jest Bogiem i że Jego celem nie jest niszczyć ani zatracać.
Powiedział, ofiarą.
Proszę?
Duszą ofiarą.
Tak. I są to osoby, które się ofiarowały właśnie Bogu, aby Bóg przeprowadził swój plan. A jest to plan zbawczy. Bóg niczego nie pragnie, tylko zbawienia. Natomiast jeśli przychodzą jakieś dramaty, to dlatego, że zabraknie takich ludzi, że po prostu coraz więcej ludzi idzie w kierunku walki, rywalizacji, grzechu i przyjmują scenariusz diabła. Tak. Dlatego my mamy być właśnie tymi, którzy zawsze niosą nadzieję. A ta nadzieja jest tylko w Bogu. I dlatego właśnie chodzi o to, że ja zawsze będę budził nadzieję. To nie jest naiwność. Tylko wiara w potęgę Boga, który jest miłością. Jemu potrzeba kilka osób w Polsce oddanych całkowicie, żeby uzdrowić Polskę. I ciągle nie znajduje. Kilku osób. Może tutaj się ktoś znajdzie.
Pierwszy ojciec prowadzi.
Ja nie wiem.
Przykład trzeba dać.
Tak, ktoś musi dać przykład. Dobrze. Cierpliwość Boga jest źródłem nadziei. I głośmy to. Uwielbiajmy Boga. Pokazujmy Jego wspaniałość. Nie pokazujmy Pana Boga słabego, takiego, który już się poddał, który już musi zrealizować scenariusz najgorszy. Bóg się nigdy nie poddaje i nigdy nie przestaje być wszechmocny, nigdy nie przestaje być miłością. I to jest dobra nowina. Niech ona będzie w waszych sercach, w waszych wspólnotach krzewiona. Amen. A teraz musimy powielbić Pana Boga. Jakaś pieśń uwielbienia. Jak to nie ma siły? Duch Święty daje siły. Do góry. A gdzie wiara?
Jezus zwyciężył. Wykonał się. Szatan pokonany. Jezus złamał się. Moc Jezus jest Panem. O, aleluja. Proszę czasy. Królem królów jest. Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. Tylko Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. O,
bardzo dobrze.